To właśnie Marianna Popiełuszko przyczyniła się do tego, że ksiądz Jerzy został wychowany w duchu głębokiej wiary, powiedziała Katarzyna Soborak, kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Mama błogosławionego zmarła dziś w szpitalu miejskim w Białymstoku. Marianna Popiełuszko z domu Gniedziejko miała 93 lata. Choć z dowodu osobistego i informacji PESEL wynika, iż urodziła się ponad wiek temu.
W ostatnich dniach rodzina oraz bliscy apelowali o modlitwę w intencji zdrowia mamy księdza Jerzego, ponieważ z zapaleniem płuc została przywieziona do białostockiego szpitala.
Mama błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki była wierną słuchaczką Radia Maryja i wielokrotnie odwiedzała siedzibę rozgłośni. Ostatni raz gościła w niej 7 czerwca bieżącego roku.
To właśnie mama księdza Jerzego przyczyniła się do tego, że ksiądz Jerzy wychowany został w duchu tej głębokiej wiary. Poza tym mama bardzo przywiązywała wagę do mówienia prawdy. Mówiła, że u niej w domu kłamstwa nie było. Dzieci, które się wychowywały w takiej atmosferze, szczególnie ksiądz Jerzy, zdobył te wszystkie cechy, które w domu były na co dzień.
Katarzyna Soborek podkreśla, że najtrudniejszym momentem dla Marianny Popiełuszko była śmierć jej syna.
Kiedy ksiądz Jerzy pojechał do Bydgoszczy i został zamordowany, pamiętam mamę księdza Jerzego, która przyjeżdżała na Żoliborz razem z ojcem, kiedy ojciec bardzo rozpaczał, a mama z kamienną twarzą. Zmyśliła wszystko dzielnie i był taki problem, że trzeba było pochować księdza Jerzego. Były plany, władze chciały, żeby pochować księdza Jerzego w Suchowoli, w rodzinnych stronach, a ksiądz prymas proponował, żeby na Powązkach. A myśmy chcieli, żeby ksiądz Jerzy spoczął przy kościele świętego Stanisława Kostki. Nawet składaliśmy podpisy. Ksiądz prymas wyraził wreszcie zgodę na to, żeby ksiądz Jerzy był pochowany przy kościele świętego Stanisława Kostki. I mama wtedy powiedziała bardzo pięknie, że dałam go kościołowi i nie zabiorę kościołowi.
Po wielu miesiącach negocjacji i sporów z rządami państw Unii Europejskiej, Parlament Europejski przyjął w Strasburgu nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej na okres 2014-20.
O szczegółach mówi Dawid Nachajowski.
537 posłów opowiedziało się za przyjęciem tego dokumentu, 126 deputowanych było temu przeciwnych. Wieloletnie ramy finansowe określono w cenach z 2011 roku. Podczas debaty wielu deputowanych wyraziło swoje niezadowolenie z obecnego porozumienia w sprawie 7-letniej perspektywy finansowej Unii, ale po chwili poinformowali, że i tak chcą dziś głosować. Przegłosowali. Niektórzy posłowie ubolewali dziś, że budżet będzie mniejszy, a inni cieszyli się z sukcesu, który definiuje się tutaj po prostu przeprowadzeniem do końca negocjacji na poziomie instytucjonalnym. Przypomnieć należy, że projekt budżetu całej Unii w 7-letniej perspektywie finansowej przewiduje wydatki na poziomie 960 miliardów euro w tak zwanych zobowiązaniach. Unijni politycy już zapowiadają najdalej w 2016 roku przegląd wieloletnich ram finansowych. W ramach Funduszu Spójności, w zależności od kursu złotego, Polska ma otrzymać 72,9 miliarda euro. Warto jednak wskazać, że dostać te pieniądze z Unii to jedno, a wykorzystać je w 100% to druga sprawa. I to właśnie jest wielkie wyzwanie dla Polski, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
Ustalenie budżetu dla Unii Europejskiej to jedna z najważniejszych prerogatyw Parlamentu Europejskiego. Głosowanie nad nim odciągano tak długo, gdyż chciano zmusić państwa członkowskie do opłacenia dodatkowo deficytu roku ubiegłego i obecnego. Oficjalnie twierdzi się, że im większy budżet Unii, tym lepsze warunki będzie miała Polska. Najważniejsze są jednak szczegółowe zapisy i to, czy teoretycznie sformułowana możliwość skorzystania z unijnych pieniędzy będzie się przekładać na możliwość konkretnego, czyli praktycznego wykorzystania ich w Polsce.
Powiedział Radiu Maryja europoseł Mirosław Piotrowski. Obywatele Unii Europejskiej powinni uważnie śledzić też informacje dotyczące tak zwanego Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, który ma umożliwiać szybką pomoc finansową w razie poważnych katastrof na terytorium danego państwa członkowskiego. Pułap rocznej kwoty dostępnej w ramach tego funduszu ma wynieść 500 milionów euro. Szczegóły dotyczące tego funduszu są bardzo istotne, ponieważ wypłacanie z niego środków finansowych zależne jest od wysokości strat poniesionych w wyniku zaistniałej w danym państwie katastrofy. Polska może ubiegać się o pomoc z tego funduszu w razie wystąpienia w naszym kraju, na przykład powodzi. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
I przenosimy się do kraju. W Sejmie powinna rozpoczynać się debata Prawa i Sprawiedliwości zatytułowana OFE i po OFE. W debacie wezmą udział posłowie oraz eksperci z dziedziny finansów i ekonomii.
Także rząd zajął się dziś na posiedzeniu projektem zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Rządowy dokument zakłada m.in., że od 1 kwietnia 2014 roku przyszli emeryci będą mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, by 2,92% pensji w postaci składki emerytalnej trafiło do funduszy. Składki osób, które nie wybiorą OFE, będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS.
Profesor Jerzy Rzeżyński, ekonomista, powiedział, że OFE jest poważnym problemem dla gospodarki. Doprowadziły do wyrwania części środków, które normalnie służyły w systemie repartycyjnym i skierowania ich do systemu finansowego.
Środki te doprowadziły do wzrostu długu publicznego. Głównym problemem jednak, jak podkreśla ekspert, jest kwestia wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.
System OFE jest elementem takiej szerszej koncepcji, w ramach której ludzie mieli sami sobie zbierać na emerytury. To jest tak zwany system kapitałowej emerytury. Natomiast cały jednocześnie mechanizm związany z nierespektowaniem, czy właściwie złym respektowaniem prawa pracy prowadzi do tego, że ludzie się zatrudnia na takich formach zatrudnienia, w których odkładane są bardzo niskie składki emerytalne, albo nawet w ogóle, przez to będą właściwie skazani na życie w nędzy w okresie emerytalnym. Dlatego, że rezygnujemy z repartycji w ramach tego nowego systemu, że nie będzie przekazywana emerytura od tych, którzy pracują, ku tym, którzy już zakończyli okres aktywności zawodowej, natomiast z tego, co sobie ludzie uzbierali, a płaci im się tyle, żeby nie byli w stanie sobie za dużo uzbierać.
Niebawem spodziewana jest rekonstrukcja rządu. Premier może wymienić nawet 7 ministrów i połączyć kilka ważnych resortów.
Niewykluczone, że dojdzie do połączenia Ministerstwa Sportu z resortem edukacji. Natomiast Ministerstwo Administracji może zostać połączone z MSW. Według nieoficjalnych informacji może dojść nawet do likwidacji resortu sportu.
Poseł Arkadiusz Mularczyk akcentuje, że ostatnie afery w Platformie Obywatelskiej powodują, że premier Donald Tusk musi odwrócić uwagę od swoich problemów. Stąd chce doprowadzić do głębszych zmian w rządzie.
A faktycznie chodzi tu po prostu o odsunięcie niepopularnej i niekompetentnej minister sportu Janny Muchy, która jest najgorzej oceniana, jeśli chodzi o ministrów tego rządu. Więc takie połączenie tych dwóch ministerstw tak naprawdę powodowałoby, że w sposób, powiedziałbym, taki bezbolesny Janna Mucha straci stanowisko. Również druga sprawa to jest kwestia połączenia Ministerstwa Administracji Spraw Wewnętrznych. W ogóle podział tego ministerstwa jakiś czas temu był bardzo wątpliwy. Stworzono dwa resorty na czele jednego Ministerstwa Administracji. Stanął minister Boni, na czele z kolei spraw wewnętrznych stanął minister Sienkiewicz. To była bardzo wątpliwa zmiana, ponieważ dotychczas zawsze sprawy wewnętrzne funkcjonowały razem z administracją, bo wiele tutaj kompetencji jest wspólnych, wiele spraw jakby na siebie nachodzi, więc rozdzielanie tych funkcji było po prostu absurdalne.
W kuluarach mówi się o tym, że ministrem edukacji ma zostać poseł Joanna Kluzik-Rostkowska.
Poseł Kazimierz Ujazdowski odradza jednak premierowi powoływania takiej osoby na stanowisko szefa resortu edukacji, która nie ma w dziedzinie polityki publicznej żadnego osobistego dorobku.
Rekonstrukcję ogłasza prezes Rady Ministrów. Myślę sobie, że premier Tusk popełnił już taką ilość błędów, którą ja określam mianem powoływania ministrów na podstawie złej wiary, tak? Bo jeśli się powołuje ministra, który nie ma w danej dziedzinie żadnego doświadczenia publicznego i zawodowego, to jest powołanie na stanowisko członka Rady Ministrów w złej wierze. Premier Tusk doprowadził to do perfekcji, bo w gruncie rzeczy trzymał się zasady: ściągam do rządu nie najlepszych, tylko tych, którzy mi nie przeszkadzają. Stąd kłopoty Platformy Obywatelskiej. Z punktu widzenia interesu polskiej szkoły, rodziców, dobra dzieci, odradzałbym premierowi Tuskowi powoływanie na stanowisko osoby, która nie ma w tej dziedzinie polityki publicznej żadnego osobistego dorobku, bo to byłaby kontynuacja fatalnej praktyki dobierania ludzi w całkowicie oderwaniu od realnych kompetencji.
W północnej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na południowym zachodzie wzrastające do dużego.
temperatura od 5 do 7 stopni na północy, do 10-12 w rejonach oddziaływania wiatru halnego.
Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia porwiste.
Ociśnienie w południe w Warszawie wyniosło 999 hektopaskali i będzie spadać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.